studiu wschodnim wracamy do rozmowy z profesorem Andrzejem Gilem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i rozmawiamy, wspominamy zmarłego w 2017 roku wielkiego historyka, wielkiego naukowca, społecznika, patriotę, człowieka, który bez wątpienia rozsławił Lublin, rozsławił polską naukę, polską historię, którego idee znacznie wykraczały poza Polskę. Profesor Kłoczowski, pan profesor Gil, nasz gość, wspominał o tym, że i też nagrania, które słuchaliśmy na początku naszej audycji, o tym też mówią. To, co też cechowało profesora Kłoczowskiego, to to, że oprócz ogromnego doświadczenia, intelektu i tej myśli, idei, był człowiekiem słuchanym. To też ważne.
Tak, był człowiekiem słuchanym i to słuchanym praktycznie przez wszystkich. Ale dlaczego był słuchany? Dlatego, że miał coś do powiedzenia. Miał coś do powiedzenia i to jest fenomen, że słuchał go pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, ale także słuchał go pan prezydent Lech Kaczyński. Profesor opowiadał wielokrotnie o spotkaniu w Lucieniu, gdzie świętej pamięci prezydent Kaczyński inicjował spotkania właśnie ludzi nauki, niekoniecznie mu bliskich i bliskich jego poglądom. Także profesor Kłoczowski był człowiekiem otwartym, ale jednocześnie był człowiekiem, który potrafił zaskoczyć, potrafił przekazać, potrafił przekonać. Pamiętam taką wizytę w Wilnie, kiedy spotykaliśmy się z ówczesną przewodniczącą Sejmasu Litewskiego, panią Degucienię, i profesor w fantastyczny sposób potrafił przekonać do idei współpracy. Był to kolejny okres jakichś napięć polsko-litewskich. To było bardzo trudny czas. Potrafił przekonać do współpracy ludzi, którzy od tej współpracy teoretycznie byli bardzo dalecy. Naszych partnerów ukraińskich, naszych partnerów białoruskich. Przypomnę, o czym się już nie pamięta, że w Lublinie istniało Europejskie Kolegium Polskich Ukraińskich Uniwersytetów, którego pomysłodawcą i w pewien sposób realizatorem był pan profesor Jerzy Kłoczowski. To jest coś, a efektem było ponad około 140 doktoratów, które zrobili tutaj młodzi Ukraińcy, dzisiaj będąc elitą Ukrainy. I to jest gdzieś, zapomina się o tym, gdzieś to wszystko zanika, ta świadomość. A mamy 140 ludzi po stronie ukraińskiej, którzy byli w Lublinie, którzy tutaj kończyli.
Niektórzy też zostali tutaj.
Ależ oczywiście, sporo z nich zostało, ale duża część wróciła i dzisiaj jest dziennikarzami, politykami, biznesmenami. To jest to taki kapitał, który został tutaj wytworzony, a który został zmarnowany, dlatego że w którymś momencie ta idea niestety natrafiła na czas polityczny i gdzieś ją... To zresztą jest historia na zupełnie inną rozmowę, ale w pewnym razie mamy do czynienia z człowiekiem, który był słuchany, dlatego że miał coś do powiedzenia, dlatego że stało za nim coś więcej niż tylko słowa. Doskonały organizator,
świetny też
człowiek.
Ogromny dorobek ten naukowy, wiele publikacji.
O tym nie mówimy. Człowiek, który był publikowany w wielu językach świata, którego książki wydawano w wielu państwach, tłumaczono na wiele języków, które budziły dyskusje, które skłaniały do zadawania pytań, szukania odpowiedzi i który był świetnym, doskonałym mówcą. I muszę powiedzieć państwu, że kiedy go słuchałem, a miałem przyjemność słuchać go także w takich rozmowach, bardzo powiedziałbym, kiedy rozmawialiśmy we dwóch przez wiele godzin o różnych sprawach, o życiu, to był fantastyczny orator, człowiek, który potrafił z jednego zdania stworzyć całą wypowiedź i człowiek wychodził później z takim przeświadczeniem, że obcował z kimś, kto naprawdę ma coś do powiedzenia.
Takim momentem, może nie tyle przełomowym, na pewno ważnym o tyle, że też bez wątpienia pozostawił jakiś ślad na tym życiorysie, były oskarżenia o współpracę z PRL-owskimi służbami. One się pojawiły gdzieś w 2004 roku, jeszcze przed 80. urodzinami profesora. Potem pamiętamy taką słynną pracę pana Sobieraja, który wyjaśniał tamte mechanizmy. To ważne wydarzenie?
Profesor, rozmawialiśmy o tym, nie chcę o tym mówić, nie będę tego komentował, dlatego że było dla mnie zawsze dziwne i tego nie rozumiałem, nie rozumiem do dzisiaj, że koncentrujemy się na, ja nie mówię teraz o profesorze Kłoczowskim, mówię o całym zjawisku, koncentrujemy się na ludziach, którzy zostali złamani, natomiast nie koncentrujemy się na tych, którzy łamali i dla mnie to jest chore. Dlatego nie chcę o tym mówić, nie będę o tym mówił. Mam swoje zdanie. Rozmawiałem z profesorem, mieliśmy taką bardzo szczerą rozmowę, dlatego że no był to dla mnie problem. Młody człowiek, który widzi w kimś ogromny autorytet i nagle takie oskarżenia. I zostałem z całą świadomością przez profesora uświadomiony o czasach, w których wtedy żył. Ja to zaakceptowałem i w moim sumieniu spokojnie mogłem z nim dalej współpracować. Także zakończmy ten temat stwierdzeniem, że no nie wolno karać tylko i wyłącznie tych, którzy zostali złamani, ale zastanówmy się nad tym jednak, żeby pójść dalej i karać tych, którzy łamali, którzy do dzisiaj są bezkarni, dlatego że no, jak widzę polityków, którzy wywodzą się z dawnego PZPR-u, jak widzę tych ludzi, którzy do dzisiaj są czynni, dopominają się swoich praw, krzyczą o łamanych prawach i tak dalej. Myślę sobie, że ten świat jest dziwny, że jednak zapomniał o tym, jaka była rzeczywistość. A profesor według mnie zachował się przyzwoicie i jest przed Trybunałem Niebieskim, a powiem w ten sposób, ja nie miałem z tym żadnego problemu, bo mówię, odbyliśmy taką rozmowę bardzo, bardzo szczerą i nie widziałem problemu i dalej go nie widzę. I jeżeli ktoś myśli inaczej, to już jest jego prywatna sprawa. Dla mnie ten człowiek pozostał ważną osobą w moim życiu i może nie do końca jednoznaczną, ale jednak akceptuję go takim, jakim był i uznaję jego wielkość.
Nieco wcześniej profesor Kłoczowski został pierwszym laureatem Nagrody Jerzego Giedroycia. To był 2001 rok. Ta działalność, za działalność w imieniu Polskiej Racji Stanu, to było ukoronowanie tych jego działań naukowych, czy wręcz nie, przeciwnie?
Nie. Ja tutaj, znaczy...
Oczywiście tych odznaczeń, nagród było...
To nawet nie o to chodzi. To profesor miał świadomość pewnej też, no powiedziałbym, wagi pewnych gestów i symboli, dlatego tutaj postać Jerzego Giedroycia była istotna, ważna w działalności Instytutu i jakby ta linia Giedroyciowa była ważna, ale też no, dla mnie to są jakby dwie rzeczywistości. Jest ścieżka Jerzego Giedroycia, jaką on przyjął w tym swoim Maison Lafitte i tam sobie realizował. Jest ścieżka Jerzego Kłoczowskiego i one się w tym momencie spotkały, natomiast to są jakby dwa niezależne byty i nie chciałbym jakby gradować tego, stopniować, ale myślę, że Jerzy Kłoczowski, równie dobrze Jerzy Giedroyć mógłby odebrać nagrodę imieniem Jerzego Kłoczowskiego i tutaj by się nic nie stało, dlatego że myślę, że to były bardzo podobne formatem postaci, a jeszcze może jedną rzecz powiem, bo bardzo często działalność profesora budziła pewne zdziwienia, a nawet może takie zastanowienie, dlatego że on pozwalał mówić wszystkim i naszym ukraińskim, białoruskim, litewskim przyjaciołom, nie tylko zresztą, i pozwalał im mówić więcej. Publikował ich teksty i przekazywał ich poglądy. I to budziło u wielu ludzi, no jak można, że na Lwów mówić Lwiw, czy na Grodno mówić Horodnia, no ale pamiętajmy, że myśmy też tam byli po tamtej stronie i w Grodnie mówiliśmy o Grodnie, a u Lwowi mówiliśmy o Lwowie, więc to jakby działało w dwie strony. Poza tym ci ludzie, którzy z nami współpracowali, przyjmowali nasz punkt widzenia, przynajmniej znali go, uczyli się polskiego, rozmawialiśmy, spotykaliśmy się, to były naprawdę wielkie postaci tamtego czasu i to było tą wartością dodaną. Dlatego mówię, Nawiązując do tej nagrody Giedroycia, że oczywiście Jerzy Giedroyć miał swój szlak życiowy i kultura i nie tylko to jest wielkiego dorobek, ale Jerzy Kłoczowski miał też ogromny dorobek, także taki dorobek, którego może cię nie widać, ale on jest i jeżeli ktoś jest na wschodzie, kto myśli o Polsce w kontekście bardzo pozytywnym czy pozytywnym, to w jakiejś tam mierze jest to też zasługa i pana profesora Kłoczowskiego i tego, co robiliśmy w Instytucie przez wiele, wiele lat.
O czym dla profesora Kłoczowskiego, zdaniem pana profesora, była Europa Środkowo-Wschodnia?
No była przede wszystkim przestrzenią porozumienia. Przestrzenią porozumienia. Tutaj się pojawiają gdzieś tam przestrzeni medialne teraz, że profesor tam potępiał, że tam coś tam jakiś, czy Węgrów, nie Węgrów. Nie. Profesor nikogo nie potępiał. Profesor był człowiekiem otwartym, ale w taką mądrą otwartością. Profesor przede wszystkim rewelacyjnie znał historię, rewelacyjnie znał literaturę historyczną. To było niesamowite, jak ten człowiek był pracowity i jaką miał ogromną wiedzę. I ta wiedza nie pozwalała mu na zaściankowość. Ta wiedza dawała mu taki punkt do tego, żeby tę przestrzeń traktować jako taką przestrzeń spotkania. I oczywiście w jakiś tam sposób także konfrontacji, ale konfrontacji, która ma prowadzić do jakichś wniosków. I to w Lublinie była kiedyś 20 lat temu, tak jak sobie przypominam, wielkie spotkanie historyków rosyjskich, najlepszych historyków, jakich wtedy miała Rosja, na temat koncepcji Europy Środkowo-Wschodniej. Kiedy dyskutowaliśmy o tym, kiedy rozmawialiśmy o tym i to jest jakby ta zasługa profesora. Przestrzeń wspólnoty. Szukaliśmy tego, co wspólne. Dzisiaj się to wydaje dziwne, ale myśmy to znajdowali. I nie tylko kiedyś, ale także i dzisiaj. Takim ciekawym przykładem było to, że przyjeżdżali do nas ludzie na przykład z Japonii i badając mechanizm porozumienia czy polsko-niemieckiego, czy polsko-ukraińskiego, czy polsko-litewskiego, próbowali przenosić to na porozumienie japońsko-filipińskie, japońsko-koreańskie czy japońsko-chińskie. No byliśmy jednak jakimś punktem odniesienia, a Europa Środkowo-Wschodnia, oprócz chrześcijaństwa, oprócz tej Republiki Chrześcijańskiej, to było to, w co profesor wierzył, ale wierzył wiarą, nie tak oślepo wiarą neofity, tylko wierzył wiarą człowieka, który wie, w co wierzy i jego wiara jest rozumna. Także to, że stworzył Instytut Europy Środkowo-Wschodniej konceptualnie, to jest ogromny wkład nie tylko w naukę, ale także w politykę, bo to miało swój wymiar polityczny, o czym się dzisiaj troszeczkę zapomina, a profesor jednak był takim człowiekiem polityki aż do końca.
Co zostało, panie profesorze, z dziedzictwa profesora Kłoczowskiego?
To trudne pytanie. Jeszcze trudniejsza odpowiedź.
Bo ja po jego śmierci pamiętam tekst Łukasza Jesiny w Rzeczpospolitej. Kryzysu idei profesor na szczęście już nie zobaczy. Tej idei, o której też mówił. I to taka smutna konstatacja.
Świat się zmienia. Zmienia się zupełnie. I to, co jeszcze 10-15 lat temu traktowaliśmy jako pewnik, dzisiaj Europa się zmienia. W zasadzie ta Europa, to jest pewnym paradoksem, że my się dzisiaj stajemy starszą Europą, natomiast Europa Zachodnia staje się czymś, co nie wiadomo, czym będzie w przyszłości. Na pewno nie jest tą starszą Europą. Coś się takiego stało. A jeżeli chodzi o dziedzictwo profesora, niestety, ale profesor jest to cecha ludzi wielkich i cecha ludzi, którzy żyli długo i pracowali do samego końca, że jednak gdzieś ta nić pokoleniowa się rwie. Jego współpracownicy z tego okresu pierwszego też już dawno nie żyją. Profesor Świętej Pamięci, profesor Stanisław Litak, wybitny uczony, nie żyje już od kilku ładnych lat. Całe to pokolenie po prostu odeszło. Jego naukowe wnuki też poszły w różną stronę i niektórzy już myślą o emeryturach, niektórzy są na tych emeryturach. Gdzieś to wszystko się, powiem tak brzydko, rozlazło, bo to chyba to trzeba tak nazwać, dlatego że Instytut Europy Środkowo-Wschodniej został przekształcony w zupełnie nową jednostkę, która ma zupełnie inny charakter, która ma
Instytut Europy Środkowej
to jest placówka stricte analityczna, podobna do Ośrodka Studiów Wschodnich czy do Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ona ma swoje zadania.
Chociaż na początku przy powstaniu odwołała się też do tego dziedzictwa profesora Kluczewskiego.
No, musiała się odwołać, bo jest prawnym następcą Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast to wszystko, co było w Instytucie robione, proszę sobie zajrzeć na starą stronę, ona jeszcze funkcjonuje w sieci. Jakie tam były niesamowite rzeczy wydawane, jakie konferencje, co myśmy tam w ogóle robili. To rzeczywiście kilku ludzi, czy kilkunastu pracowało, no niemal jak jakiś wydział uniwersytetu. No to dziedzictwo gdzieś się gubi w tym momencie i jego podejście do tego dziedzictwa jest bardzo utylitarne, dlatego że zapomina się o tej Republice Chrześcijańskiej, zapomina się o Europie Środkowo-Wschodniej, a wyciąga się jakieś elementy, które dla profesora były no, wtórne, czy wręcz mało ważne, czy wręcz nieważne. Profesor na przykład, to jest ciekawa historia, profesor na przykład miał świadomość Rosji, miał świadomość istnienia Rosji, no, był wielkim humanistą, ale jednak w Rosji nie badał. I to jest ciekawe. Gdzieś to się kończyło.
Z jakiego względu?
On miał świadomość tego, że to jest zupełnie inny świat. On odczuwał to, że musi być jakaś interakcja, no bo ta Europa Środkowo-Wschodnia była w cieniu Rosji, Turcji i Niemiec. Ale jednak naukowo miał świadomość, że to jest zupełnie inny świat i nie wdawał się, że tak się wyrażę, w jakieś... Oczywiście wchodził w polemiki, oczywiście współpracował z wieloma środowiskami rosyjskimi, ale jednak miał świadomość tego, że to jest Instytut Europy Środkowo-Wschodniej i jeżeli ta Rosja jest, to jest na tej zasadzie właśnie, że jest ten cień tych trzech wielkich, czyli Rosji, właśnie Turcji na południu i Niemiec na zachodzie, więc jakby to są takie, no to dziedzictwo dzisiaj jest po części zapomniane, po części rozproszone, po części gdzieś się właśnie rozlazło jakoś tak, nie wiadomo jak i tak naprawdę ani na Kulu, ani gdzie indziej nie ma tej świadomości, że jest coś takiego jak dorobek, ogromny, wielki, potężny dorobek i człowieka, i całego środowiska, i przede wszystkim Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. To jest ogromny dorobek, a gdzieś to wszystko zanikło.
Ale czy to oznacza, że o tym dorobku powinniśmy tylko pamiętać? Czy jeszcze można zrobić coś takiego, żeby o idei, o dorobku i o tych perspektywach, o których też mówił profesor Kluczewski, do których dążył, żeby to jeszcze w jakiś sposób przybrało realny, konkretny wymiar?
Nie sądzę. W tej strukturze, jaka dzisiaj jest, to nie sądzę. Dlaczego? Dlatego, że no, tego człowieka się nie dało zamknąć w jakichś tam ramach. To nie był historyk, to nie był politolog, to nie był, nie wiem, jakiś człowiek, który bada jakieś jedno określone zjawisko. To był człowiek, który patrzył na ten świat w sposób bardzo złożony i to nie da się zmieścić w jakiejś takiej formule. Natomiast dzisiaj, po tych nieszczęsnych reformach, to ten człowiek by nie mógł funkcjonować w nauce dzisiaj. I taka instytucja o tak wielu aspektach naukowych nie mogłaby funkcjonować. Ona by po prostu umarła i przepadła. Nie przeszłaby parametryzacji. To jest właśnie jakąś słabością. Nie sądzę, żeby było to możliwe. To było i się skończyło, dlatego że zmieniły się czasy, ale też zmieniło się, jakby to wszystko skarlało, tak to powiem. To wszystko skarlało i te wielkie idee, te wielkie postaci, te wielkie zasoby przeszłości, gdzieś to wszystko zostało umieszczone w jakichś takich bańkach czasu, w jakichś kapsułach czasu i nie funkcjonuje, ale też nie sądzę, żeby mogło funkcjonować w tym, co jest dzisiaj. Może to się zmieni, co daj Boże, ale myślę, że profesor Kluczewski był kimś wielkim, jest kimś wielkim, ale ta wielkość przerosła dzisiejsze czasy. Ona jest dzisiaj niezrozumiana, dlatego że myśmy się posługiwali, ja nie mówię o naszych relacjach osobistych, ale mówię o relacjach środowiskowych, myśmy się posługiwali takim swoistym kodem. To tak jak ty do dowcipach okawała, że ktoś wymienia numery i wszyscy się śmieją. Myśmy nie musieli mówić wiele, bo to było jasne. To było dla nas tak oczywiste, jasne, pewne sprawy, pewne sytuacje, że to nie wymagało żadnej dyskusji. Dzisiaj no, trzeba byłoby pewnie tłumaczyć i dyskutować, dlatego że no, profesor był jak ktoś, kto się nie mieścił wtedy, rozsadzał to wszystko, a dzisiaj nie zmieściłby się na pewno w tym, co jest. Więc no, myślę sobie, że pewnych sytuacji się już niestety, do pewnych sytuacji już się niestety nie da wrócić.
Profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A w Studiu Wschodnim to wszystko na dzisiaj. Nasz program wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.